aby zrozumieć
to, co jest czasem tych rekolekcji, umiejętność dostrzeżenia tej wewnętrznej przemiany, która w ciągu tych tygodni miała miejsce w naszym życiu. I takim pięknym odzwierciedleniem jest fragment z listu do Filipian. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Wszyscy więc my doskonali. Tak to odczuwajmy, a jeśli odczuwacie coś inaczej, i to Bóg wam objawi. W każdym razie, dokąd doszliśmy, w tę samą drogę zgodnie postępujmy. Myślę, że te słowa świętego Pawła są pewnym obrazem przemiany, która się w nas dokonała w czasie rekolekcji. I myślę, że podstawą jest zrozumienie tego, co jest byciem we wspólnocie Kościoła. To jest zaproszenie do dojrzałego życia chrześcijańskiego. W czym ono się przejawia? Doskonałe życie chrześcijańskie przejawia się najpierw w miłości, później w głębokiej wierze, a później w nadziei. Te trzy cnoty teologiczne pokazują nam, jak bardzo nasze życie przemienia się, kiedy zaczynamy kochać Pana Boga. Bóg sprawia w nas wielkie dzieło, powołuje nas do tego, abyśmy w naszym postępowaniu dostrzegali Jego miłość. Jeżeli w czasie rekolekcji udało ci się dostrzec miłość Pana Boga, to jest niezwykły owoc tego czasu łaski. Dostrzec miłość to znaczy zrozumieć, że Pan Bóg przygotował dla mnie ten czas, aby on był czasem owocnym. Ale z tej miłości Pana Boga w tym wzroście ma pojawiać się miłość człowieka. I to w jakim stopniu będzie pokazywało ten niezwykły wzrost, jak Chrystus w mocy Ducha Świętego prowadzi mnie przez życie i stopniowo to życie przemienia. Dla wielu z nas jest to coś nowego. Dlatego, że często wydawało nam się, że ktoś za nas musi podejmować decyzje, ktoś za nas bierze odpowiedzialność, ktoś nam doradza, ktoś nas kieruje, ale przychodzi pewien wymiar samodzielności duchowej. Wymiar odpowiedzialności za swoje życie duchowe. To znaczy, ja mam wejść na drogę dojrzałego życia chrześcijańskiego. I takim szczególnym znakiem są te momenty, kiedy przyjmujemy sakrament bierzmowania, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, ale również takim momentem są rekolekcje ewangelizacyjne. One przypominają nam o istocie życia chrześcijańskiego. I kiedy w sposób realny doświadczamy obecności Boga, staje się coś niezwykłego, że to konkretne działanie w moim życiu odnoszę do Pana Boga. Znaczy, wiele sytuacji jest takich, kiedy podejmujemy istotne życiowe decyzje. Postawcie sobie pytanie, czy przy tych decyzjach była wasza osobista modlitwa, osobiste zaangażowanie. Niektórzy podejmując życie małżeńskie, rodzinne, często nie stawiali tego pytania: Panie Boże, co Ty chcesz przeze mnie uczynić? Często podejmując pracę zawodową, jakąś posługę, formację, jakieś zaangażowanie, czy pytasz Pana Boga, czy stawiasz to pytanie: Panie Boże, co Ty chcesz przeze mnie uczynić? Często jest to związane również ze zmianą naszej pracy, ze zmianą stanowiska. Znaczy, wielu z nas wtedy pojawia się coś bardzo niebezpiecznego. To jest taki lęk, który nas paraliżuje. Czujemy się skrępowani, czujemy się niepewni. Podobnie jest ze zmianą parafii. Podobnie jest w sytuacji, kiedy zostaje się wyświęconym na kapłana, kiedy wstępuje się do wspólnoty zakonnej, czy też wyjeżdża się na misję. Różne charaktery powołania powodują to, że mam odnaleźć w sobie ten wewnętrzny wzrost. Mam odnaleźć siebie w tym, co jest podstawą miłości. Drugim wymiarem, który dotyka nas, to jest nasza wiara. Przekonanie o tym, że Chrystus jest najwyższą wartością. Znaczy, dla wielu z nas Chrystus jest kimś, kto jest obok nas, ale często nie jest z nami. I tutaj takim istotnym momentem jest zaproszenie do wspólnoty Kościoła. Greckie słowo koinonia oznacza jedność wspólnoty Kościoła, który jest zjednoczony w Chrystusie. Znacie, często kiedy patrzymy na Kościół, trzeba go widzieć jako wspólnotę, ten Kościół zapisywany wielką literą. I Kościół to jest ta wspólnota uczniów, która ciągle odnawia się w świetle Bożej miłości. W jaki sposób to ma się dokonać? Myślę, że pierwszą taką istotną sprawą jest umiejętność odczytania Słowa Bożego. Kiedy patrzysz w ciągu rekolekcji, w każdym tygodniu było Słowo Boże do refleksji, do modlitwy, do rozeznania. Kiedy spojrzysz na wcześniejszy okres swojego życia, zobacz, że często tego Słowa Bożego brakowało. Dlaczego? Dlatego, że nie było we mnie takiego pragnienia, takiej tęsknoty, aby to Słowo usłyszeć indywidualnie. Zobaczmy, to Słowo docierało do nas w czasie Eucharystii, w czasie mszy świętej, w takim wspólnym spotkaniu. Ale kiedy myślę o tej Eucharystii wspólnotowej, to rodzi się pytanie, czy rzeczywiście jestem w stanie indywidualnie rozważyć Słowo i przejść dopiero na Eucharystię, kiedy znam Słowo. Znaczy, niektórzy z nas, którzy weszli już na drogę takiej większej dojrzałości chrześcijańskiej, przygotowują się do Eucharystii w sposób pełniejszy. Nie tylko ksiądz, który ma powiedzieć kazanie czy wygłosić homilię, ale zobaczcie, każdy z was, wchodząc na drogę dojrzałości chrześcijańskiej, powinien znaleźć czas na refleksję nad Słowem Bożym, które będę rozważać, które będę przeżywać we wspólnocie. To jakby doświadczenie tej prywatności, bliskości, ale również takiej głębokiej więzi. I żeby to Słowo rozważyć, potrzebne są właściwe warunki. Potrzebne jest wyciszenie, potrzebna jest taka postawa ufności, zawierzenia i zasłuchania. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Ten fragment z Księgi Sędziów pokazuje nam, jak bardzo potrzebujemy właśnie tego zasłuchania w Słowo Boże. Bo ono wtedy oddziałuje na nas, kiedy jesteśmy w stanie w jakim stopniu w tej wspólnocie również dawać świadectwo, że my to Słowo rozumiemy, że je przyjmujemy i staramy się nim żyć. Dalszym wymiarem naszego powołania, jeżeli chodzi o wzrost, to jest trwanie we wspólnocie parafialnej. Znacie, taką podstawową wspólnotą jest parafia. To ona jest tą wspólnotą pierwotną, która pokazuje nam, że przychodząc tu, trwając w tej wspólnocie parafialnej, odkrywam swoje miejsce w Kościele. Oczywiście odkrywam swoje miejsce w miłości dla Pana Boga poprzez rodzinę, małżeństwo, ale wspólnota parafialna jest tą wspólnotą podstawową, gdzie kształtuje się moje świadectwo wiary, świadectwo zaangażowania, świadectwo gorliwości. Oczywiście można powiedzieć, że no, różne są kościoły, są osoby, które jeżdżą do różnych kościołów, szukają takiego czy innego kazania, takiej czy innej muzyki kościelnej, takiej czy innej atmosfery. Ale zobaczmy, że wtedy czegoś brakuje. Bo kiedy stajesz w kościele i obok ciebie jest ktoś, kogo znasz, z nim pracujesz, kto jest dla ciebie ważny, to jakby stajesz przed Panem Bogiem z tą ofiarą duchową, która jest w tobie, aby Pan udzielił błogosławieństwa nie tylko tobie, ale również tym, którzy są obok ciebie. To jest piękne doświadczenie budowania właśnie poprzez liturgię, poprzez odkrywanie tej niezwykłej prawdy, że Bóg jest tym, który nadaje sens naszemu życiu, ale chce, aby to życie było realizowane we właściwych relacjach, właściwych zaangażowaniach w stosunku do Boga czy do człowieka. Dalszą sprawą w tym wzroście duchowym jest potrzeba właściwego kierownictwa duchowego. Znaczy, wielu z nas korzysta z sakramentu pokuty i pojednania. Niektórzy korzystają co miesiąc, niektórzy dwa, czasami trzy razy do roku. Ale kiedy jesteśmy już w tej wspólnocie, trzeba przyjrzeć się i zobaczyć, czy rzeczywiście jestem w stanie co miesiąc przeżywać swój sakrament pokuty i pojednania. Znaczy, to jest praktyka Kościoła, jest to pewne zalecenie, ale również jest to troska o nasz wzrost duchowy. Znaczy, jeżeli nie masz właściwego kontaktu z kimś, nie masz tej właściwej relacji, to w jakim stopniu ta komunikacja staje się coraz płytsza. To prosty przykład. Odwiedzasz kogoś po iluś latach i nie masz więzi. Natomiast jeżeli czynisz to co pewien czas, ta więź jakoś pogłębia się. I dlatego ważną sprawą poza spowiedzią jest również to kierownictwo duchowe. Czy mam kierownika duchowego? Znaczy, w wielu sytuacjach to kierownictwo duchowe jest bardzo ważne, zwłaszcza wtedy, kiedy człowiek podejmuje decyzje istotne, ważne, życiowe. Ale to kierownictwo duchowe też jest ważne, kiedy my przeżywamy różne kryzysy i trudności. Czy to życia małżeńskiego, czy rodzinnego, czy wspólnotowego. Bo zobaczcie, czasami mamy kryzys i chcielibyśmy odejść, bo wydaje się, że coś przerasta nasze możliwości. Jesteśmy zdenerwowani, jesteśmy oburzeni, rozgoryczeni, wypaleni. I wtedy myślimy sobie, najlepszym rozwiązaniem będzie uciec. A Pan Jezus mówi, nie. Dlaczego masz uciekać? Spróbuj zmierzyć się z tym czy innym problemem. Zmierzyć się z tą czy inną sytuacją. Nie pozwól sobie na to, żeby pokusa wygodnictwa, lenistwa sprowokowała ciebie do złej decyzji, do złego wyboru. I kierownictwo duchowe jest tą formą pomocy. Zobaczmy, jako ludzie patrzymy indywidualnie, patrzymy poprzez pryzmat swojego egocentryzmu, egoizmu czy innych postaw związanych z wygodnictwem, łatwością życia. A czasami potrzeba właśnie tego wysiłku, aby to działanie zaowocowało. Dalszą sprawą, która związana jest z rekolekcjami, to jest modlitwa uwielbienia. I myślę, że w wielu wspólnotach ta modlitwa uwielbienia stanowi taki bardzo mocny wymiar naszego spotkania z Panem Bogiem. Ale chciałbym, żebyście tę modlitwę uwielbienia przenieśli również do swojego codziennego życia. Czy komuś z was zdarzyło się rano wstać, spojrzeć w okno i powiedzieć: Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony za to, że wstałem, że świeci piękne słońce. I patrząc w lustro, goląc się tutaj elegancko, pomyśleć sobie: Panie, dzięki Ci za moją piękną facjatę. Dzięki Ci za to, że jesteś tak cudowny i tak piękny w tym wszystkim i mądry, że dajesz mi radość każdego dnia. Bo można wstać również, no nie, znowuż. Można w ten sposób zaczynać dzień. Ale jeżeli człowiek ma modlitwę uwielbienia w sobie, to to uwielbienie powoduje to, że ja nie jestem zamknięty w sobie. Znaczy, to, co jest takim prostym gestem, kiedy stajemy wobec Pana Boga, nie możemy mieć zaciśniętych pięści. Ale mamy mieć otwarte dłonie, które mówią: Panie, złóż na te dłonie swoje dary. Złóż swoją miłość, swoją dobroć, swoją łaskę. I kiedy rano wstaniesz, uczynisz znak Krzyża Świętego i rozciągniesz się w kształcie krzyża i wyciągniesz te swoje dłonie, Pan zacznie w obfitości nakładać w te dłonie tyle łask, tyle darów, tyle dobra, tyle miłości, tyle pokoju, że naprawdę wtedy chce się żyć. Chce się żyć po Bożemu, ale właśnie w takiej świadomości, że nie jestem sam. Że jest ktoś, kto jest o mnie zatroskany, kto daje mi wewnętrzną siłę. Dalszą sytuacją naszego wzrastania we wspólnocie to jest apostolstwo, to jest służba, to jest umiejętność zaangażowania się w życie wspólnotowe. I myślę, że w wielu sytuacjach dostrzeżenie tego, że Pan Bóg mnie powołuje do ewangelizacji, i nie musisz wcale jechać gdzieś daleko na misję, ale spróbuj zewangelizować swojego męża, swoją żonę, czy swoje dzieci, czy swoich sąsiadów. Na czym będzie polegała ta ewangelizacja? Ona będzie w jakimś stopniu taką niezwykłą mocą, niezwykłą łaską. O co w tym wszystkim chodzi? Zewangelizować to znaczy uczynić człowieka zdolnym do przyjęcia dobrej nowiny. Na czym polega ta dobra nowina? No, wyobraźcie sobie, że córka urodziła piękne dziecko. Chwytasz za telefon i dzwonisz po wszystkich. Jestem szczęśliwa, moja córka urodziła piękne dziecko. Jest zdrowe, jestem szczęśliwa. I zacie do iluś tych osób dzwoniąc, rozmawiając z nimi, jakby przekazujesz dobrą nowinę. Wydarzyło się wielkie dobro. Ale może być tak, że tą dobrą nowiną będzie twoja wewnętrzna przemiana. Tą dobrą nowiną będzie: Pan uzdrowił mnie. Uwolnił mnie od lęków, od depresji, od strachu o jutrzejszy dzień. I wtedy co się dzieje? Dzielisz się z tymi ludźmi i mówisz: jestem osobą szczęśliwą. W moim sercu jest ogromny pokój. Ja się nie boję następnego dnia. Nie boję się pójść do pracy. Nie boję się spotkać z drugim człowiekiem. To jest istota dobrej nowiny. Bo ta dobra nowina może dotyczyć drugiego człowieka, ale również może dotyczyć mnie samego. I skoro Chrystus przychodził do różnych ludzi, On ich czynił zdolnymi do tego, żeby oni potrafili pokochać swoje życie. Jeżeli tego nie potrafisz, to może jeszcze potrzeba ci kolejnych etapów rekolekcji. Może potrzeba ci kolejnych wydarzeń, sytuacji, kolejnych spotkań z Panem Bogiem, z człowiekiem, aby ten lęk, strach, niepokój został przezwyciężony. My to w czasie rekolekcji przeżywaliśmy wtedy, kiedy była modlitwa uwolnienia. Doświadczyliśmy wewnętrznego pokoju. Ale zobaczmy, człowiek może po jakimś czasie zrezygnować z tego, że nagle okazuje się, że Pan Bóg nie daje mi na cały czas takiego charyzmatu czy takiej zdolności, tego daru. Daj mi na określony czas. Jeżeli tego daru nie chce przyjąć albo nie przyjmuje, to on się z tego wycofuje. I wtedy, co się dzieje? Przychodzi rozgoryczenie. Bo jeszcze niedawno miałem zdolność uzdrawiania, kładłem na ludzi ręce, oni stawali się zdrowi, ale ja przestałem współpracować z łaską Pana Boga. I zaczynam kłaść te ręce na ludzi, oni wcale nie są uzdrowieni. Dlaczego? Bo zamiast mocą i siłą Pana Boga zaczynam działać siłą ludzką. Przekonaniem o tym, że wszystko zależy ode mnie. Że ja jestem w stanie uzdrowić tych ludzi. I to jest jakieś totalne nieporozumienie. I może dzisiaj, kiedy jesteśmy tutaj, aby służyć, aby przekazywać tę dobrą nowinę, potrzebujemy właśnie mocy i łaski Ducha Świętego. Ale potrzebujemy też stałej współpracy. Człowiek, kiedy przestaje się modlić, zaczyna być próżny. Zaczyna być człowiekiem, który stawia siebie w centrum wszystkiego. I co się zaczyna dziać z takim człowiekiem? Kiedy jestem próżny, kiedy jestem zamknięty w sobie, zamiast pomagać innym ludziom, zaczynam ich ranić. Zaczynam im zadawać cierpienie. Bo moja próżność, głupota, moja niechęć do innych ludzi odbija się potem na drugim człowieku. I co ja wtedy robię? Zadaję mu cierpienie, zadaję mu ból. Bo przestałem się modlić. Bo przestałem rozmawiać z Panem Bogiem. Bo przestałem mieć poczucie winy, jeżeli coś złego robię. Jakby usunąłem to wszystko, co jest odpowiedzialnością, co jest mądrością, co jest umiejętnością wzrastania w łasce Bożej. I dlatego dzisiaj, kiedy patrzymy na ten etap naszego życia, to życie chrześcijańskie ma być w swoim centrum oparte na Jezusie. Jest taki schemat, gdzie w środku jest Jezus i są pewne elementy, tak jak szprychy w rowerze, i jest to wielkie koło życia chrześcijańskiego. I te różne elementy są wpisane w to, że one jakby kształtują moje życie. Jakby z tej miłości Chrystusa różnymi drogami przenoszona jest łaska na mnie i moich najbliższych. Jak realizować tę postawę wzrostu? Myślę, że potrzebna jest wewnętrzna przemiana. I ona się wtedy dokonuje dopiero, kiedy odkrywamy potrzebę wierności i posłuszeństwa Panu Bogu. To, co się stało w raju, kiedy pierwsi rodzice byli nieposłuszni, potem, kiedy lud wybrany był niewierny Panu Bogu, wszystko zaczęło im się rozpadać. Zaczęli czuć, że nie są we właściwym miejscu, nie są we właściwym czasie. I ta wierność i posłuszeństwo broni nas przed kłamstwem szatana, przed zafałszowaniem naszego życia i broni nas przed próżnością. Zobaczmy, szatan bardzo często wykorzystuje próżność człowieka. Ta próżność w każdym z nas ma swój inny charakter, ale zawsze jakoś nas dotyczy. I Duch Święty, oczyszczając nas, uzdrawiając nas tego wszystkiego, powoduje to, że my jesteśmy w stanie być wierni i posłuszni Panu Bogu. Na czym polega wierność? To znaczy, trzymam się tego ideału, który zostawił mi Chrystus. Posłuszeństwo jest znakiem mądrości, który jest związany z moją wolą, z moimi decyzjami. Że ja w swojej woli jestem posłuszny łasce Bożej. Nie niszczę tego, co wypracowali inni, czy też ja sam wypracowałem. Tylko na tym wszystkim staram się budować to wszystko, co jest moją teraźniejszością i przyszłością. I patrząc na podstawę Ducha Bożego, na podstawę tej duchowości mojej, trzeba powiedzieć o pewnej zmienności, która istnieje w nas samych. I o tym mówi święty Ignacy Loyola. To jest stan strapienia i stan pocieszenia. Myślę, że ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Że są sytuacje, kiedy jesteśmy bardzo szczęśliwi, ale są również sytuacje, kiedy jesteśmy bardzo smutni. I ta zmienność wynika z naszych emocji, z naszych uczuć. Stan pocieszenia, odkrycie jakiejś prawdy. Bóg przychodzi jako światłość. Poczucie radości, doświadczenie miłości, obecności Bożej, dynamizm, zapał, pogoda ducha, zapał w modlitwie, serce pełne ufności, łatwy kontakt z ludźmi, ale także przeżycie skruchy, żalu, bólu z powodu własnych grzechów. To jest ten stan pocieszenia. A stan strapienia, doświadczenie tego, że w moim życiu pojawi się próba wiary, rodzą się wątpliwości, jakaś ciemność, smutek, chaos, przygnębienie. Nie udaje mi się modlitwa, czuję się opuszczony, czuję się odrzucony. I teraz w tych sytuacjach zmienności pojawia się coś takiego, co jest stałością wiary. To jest jakby ta prosta wiary i te uczucia, które zmieniają się jako sinusoida. To jest stan człowieka dojrzałego. Nie w zależności od tego, że emocje słabną, nie mam natchnień, nie mam odczuć, nie mam nic w sobie, nagle moja wiara się kończy. Bo ja się czego innego spodziewałem. To, co powiedzieli apostołowie, a myśmy się czego innego spodziewali. Bracie i siostro, czy spodziewasz się tej miłości Bożej, czy też czegoś innego się spodziewasz? Oni spodziewali się odbudowania raju na ziemi. A Jezus powiedział nie. Ten raj, to co jest doskonałością, dopiero będzie w domu Ojca. I tu jest jakaś nadzieja dla każdego z nas. Dlatego myślę, że warto, abyśmy przeżywając to zakończenie rekolekcji doświadczyli właśnie takiego wewnętrznego pokoju. Abyśmy przyjrzeli się, jak Bóg nas zmienia, jak daje nam swoją łaskę. Niech świadomość tego wzrostu jeszcze bardziej skłania nas do wierności, do posłuszeństwa Panu Bogu. A wtedy dopiero będziemy przeżywali piękne rzeczy, które On dla nas przygotował, ale będziemy mieli ciągle świadomość tego, że mamy trwać przy Nim, a On, zatroskany o nas, będzie nas prowadził przez życie. Amen.